Jacek Kuroń to dla wielu postać legenda. Spróbujmy powiedzieć, jak ta legenda wyglądała w zderzeniu z faktami historycznymi. Producentem dzisiejszego odcinka jest szkoła Forberg, która zajmuje się prowadzeniem zajęć przygotowujących do matury i egzaminu ósmoklasisty. Jeśli szukają Państwo dla siebie lub swoich dzieci lekcji prowadzonych przez egzaminatorów maturalnych, to Forberg jest dla Was. Na hasło Dudego Historii otrzymacie 30% rabat na pierwszy miesiąc zajęć.
Myślę sobie, że trzeba powiedzieć, że 30 lat już zajmuję się opozycją, działalnością opozycyjną. Od 55 roku, właśnie jakoś tak, od wiosny wczesnej. Tam potem to było trochę zatarte, dlatego bo krótko po październiku nie było jasne, kto jest przeciw komu, kto jest z której strony. Nam się pomyliło, ludziom się pomyliło, ale to bardzo krótko trwało. Potem znów się wyjaśniło. I także w rezultacie mogę mówić 30 lat opozycji. Przed tym, przed tą działalnością opozycyjną, przez 3 czy 4 lata tylko zajmowałem się wychowywaniem. Miałem taki, bo jeszcze przed tym byłem komunistą, działaczem zadębowskim, pracowałem aparatu zadębowskiego. Dlaczego byłem komunistą? Myślę sobie, że to taki śmieszny bunt przeciw ojcu. Mój ojciec był socjalistycznym działaczem. A przychodzi taki czas na człowieka, że się musi zbuntować przeciw ojcu, jeśli chce stanąć przeciwko swoim autorytetom, jeśli chce stanąć na własnych nogach. Gdybym ja go nie lubił, tego mojego ojca, to bym pewnie poszedł na prawo w ramach tego buntu. A więc ja go bardzo lubiłem, więc tylko wyskrajniłem jego postawę. Jak mi się wówczas wydawało, wyprostowałem mu życiorys. No więc w tym ZMP próbowałem budować ten ład szczęśliwości pełen. A wszystko wychodziło na przekór i na opak i zdawało mi się, że czułem cały czas, że gdzieś musi być błąd. I ja i moi koledzy różnieśmy tego błędu szukali. W pewnym momencie ja go zacząłem szukać w wychowaniu. Zdawało mi się mianowicie, że to wszystko z rewolucją i z uspołecznieniem i z tym jest tak jak trzeba, tylko ludzie są niewychowani, więc trzeba stworzyć takie wychowanie, które by było wychowaniem do rządzenia. Jako że tym, co było największym defektem tego systemu, jawiło mi się, mówię tu o 53 roku, kiedy właśnie wyleciałem z partii za krytykanstwo i czarnowictwo. I wtedy, miałem wtedy 19 lat. Wtedy właśnie wymyśliłem sobie, że ludzie nie chcą rządzić i dlatego ten ład robi się taki elitarny, a przecież mają po temu wszystkie środki. Tak mi się zdawało. Nie rozumiałem wtedy, czym jest pluralizm, że bez pluralizmu nie ma mowy o żadnej ludowładztwie. No i takie wychowanie do rządzenia próbowałem robić. Taką drużynę harcerską, później taki związek drużyn harcerskich, które miały takie prawdziwe komunistyczne wychowanie. No faktem jest, że wielu ludzi z tych drużyn działa dziś w opozycji, a w korze aż 5 ludzi z tych było nas, z tych drużyn. No i potem zaczęła się już opozycyjna działalność. To znaczy taki moment, w którym uznałem, ja i moi różni przyjaciele, że to zło jest jakoś w porządek wmontowane i ten porządek społeczny trzeba zmieniać. Na przykład od wewnątrz była długa, długa próba, która zakończyła się listem otwartym do partii, który napisałem z Modzelewskim, wciąż jeszcze z marksistowskich pozycji. Ale okazało się, że w momencie już napisania tego tekstu, żeśmy sobie w gruncie rzeczy z Karolem zdali sprawę, że to ten marksistowski model jest do niczego, że nie objaśnia w gruncie rzeczy rzeczywistości, a mnóstwo rzeczy bardzo istotnych zaciemnia.
Drużyny, o których przed chwilą mówił Jacek Kuroń, a wypowiedź tą nagrano w końcu lat 80., jeszcze przed przełomem ustrojowym, to były tak zwane drużyny walterowskie. Kuroń tworzył je wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego od połowy lat 50. I dla większości działaczy harcerstwa były one niczym innym jak przeszczepianiem modelu konsomolskiego do polskiego harcerstwa. Dla nich Kuroń był niszczycielem polskiej tradycji harcerskiej i niewątpliwie drużyny walterowskie oparte na założeniach pedagogicznych sowieckiego ideologa Makarenki nie miały nic wspólnego z tradycją skautingu, na jakiej oparte było polskie harcerstwo. Zarazem jednak Kuroń nie kłamał, kiedy mówił, że z drużyn walterowskich wyszło wielu ludzi niepokornych, ludzi o lewicowych przekonaniach, ale zarazem kontestujących istniejący system, a był to system komunistyczny. Kuroń w istocie rzeczy był całe życie buntownikiem, a ponieważ większość jego życia upłynęła w realiach Polski komunistycznej, to buntował się przeciwko tym realiom, choć buntował się przez długie lata z pozycji właśnie marksistowskich. Po tym, jak został usunięty z harcerstwa za, no właśnie, niekonwencjonalne działania, nie doceniali tam jego przełożeni tych ideologicznych sukcesów Kurenia, uważając, że to wszystko jest zbyt niekontrolowane, zbyt spontaniczne, mówiąc szczerze, zbyt autentyczne jak na realia życia społecznego w państwie komunistycznym. Kuroń postanowił zrobić doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Tam spotkał się z Karolem Modzelewskim, zaczęli współpracować w ramach prowadzonego przez pewien czas przez Modzelewskiego klubu dyskusyjnego, który na Uniwersytecie Warszawskim po pewnym czasie, na początku lat 60. władze nakazały zamknąć, ale z Modzelewskim Kuroń związał się bardzo blisko, ponieważ obaj reprezentowali ten sam marksistowski światopogląd, a zarazem byli niezwykle zauroczeni rewolucją 56 roku, ideą samorządu robotniczego, ideą reformy socjalizmu i rozczarowani rządami Gomułki, który z każdym rokiem coraz bardziej odchodził od października 56 roku. I tak zrodził się pomysł opracowania manifestu programowego, który miał być takim wyznaniem wiary nie tylko Kuronia i Modzelewskiego, ale także grupki młodych ludzi skupionych wokół nich, dla których Kuroń i Modzelewski stali się takimi starszymi patronami, a których z czasem zaczęto nazywać komandosami, o czym opowiadam w innym z odcinków z cyklu Dudego Historii, w odcinku Bunt Młodych. Posłuchajmy Jacka Kuronia, który i Karola Modzelewskiego tak opowiadali o wydarzeniu, które jako po raz pierwszy doprowadziło ich do więzienia.
My z Karolem Modzelewskim od 55 roku cały czas szukaliśmy sposobu zmiany systemu. Próbowaliśmy to na różne sposoby i wreszcie w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że trzeba napisać książkę, która zdemaskuje system. Przy czym w naszym poczuciu, bo myśmy wtedy byli marksistami, to znaczy studiowaliśmy Marksa i wydawało nam się, że możliwe jest zrealizowanie takiego systemu powszechnej sprawiedliwości społecznej, powszechnej. Wtedy ta wiara we mnie była przemożna i Karolu także i chcieliśmy to wszystko zmienić i spróbowaliśmy napisać taką książkę, ona się nazywała List otwarty do członków partii.
Ten list się zaczynał od takiego krótkiego wywodu, że ten system nie jest w ogóle socjalistyczny, bo on się ogłasza za socjalistyczny na tej zasadzie, że środki produkcji są w rękach państwa. No ale państwo nie jest w rękach robotników, ani w rękach społeczeństwa, tylko w rękach komunistycznej pewnej elity. Czołówki tego komunistycznego aparatu. Myśmy to za Gillasem zresztą, za Milowanym Gillasem, za jego książką Nowa Klasa, traktowaliśmy to. Grupę rządzącą jako nową klasę panującą. To był zabieg, on może dzisiaj wydawać się komicznym, co to ma za znaczenie, czy nazwiemy coś klasą, czy jakimś innym słowem, ale wtedy był to słowo klasa było groźne dla reżimu, ponieważ budziło w serce systemu jego własną broń.
Napisaliśmy próbę analizy istniejącego systemu w kategoriach właśnie marksizmu. Ja twierdzę, że była ostatnia analiza marksistowska rzeczywistości, w której analizowaliśmy PRL jako system antyludowy, antyrobotniczy, godzący dobro narodu. Postulowaliśmy wolność słowa, pluralizm polityczny i tak dalej.
Program prawny, jak stworzymy takie państwo, w którym nie będzie cenzury, w którym będzie wielopartyjność, ale w którym władza będzie robotnicza. Dlaczego robotnicza? Parlament będzie oczywiście istniał, ale oprócz parlamentu będą istniały rady robotnicze rozbudowane. szczebla centralnego. One dlatego będą ważniejsze od parlamentu, bo to one będą decydować o sprawach gospodarczych.
I kończyliśmy ten, podpisaliśmy to imieniem i nazwiskiem i kończyliśmy ten tekst w ten sposób, że przypuszczamy, że za ten list dostaniemy 3 lata i tyleś my właśnie dostali.
Kuroń nie był precyzyjny, bo dokładnie on dostał 3 lata więzienia, a Karol Modzelewski dostał 3,5 roku. Ta różnica pół roku, Kuroń później tłumaczył faktem antysemityzmu sędziego, ponieważ Modzelewski miał korzenie żydowskie, a Kuroń ich nie miał, ale w rzeczywistości powody były inne. Po prostu nawet z tych wypowiedzi było słychać, które przed chwilą mogliśmy usłyszeć, że Modzelewski był bardziej typem analitycznym, a Kuroń był bardziej typem organizatora i działacza i sędzia najwyraźniej uznał, że w przypadku dokumentu programowego wkład Modzelewskiego był większy, jako raczej takiego umysłu analitycznego niż Kuronia i za to Kuroń dostał o pół roku mniej niż Modzelewski. Obaj nie odsiedzieli całych wyroków, zwolniono ich latem 67 roku. Wtedy też powstały zdjęcia, których fragment możecie Państwo teraz zobaczyć. Zdjęcia ze spotkania Kuronia z Modzelewskim właśnie po opuszczeniu więzienia. Nie jest przypadkiem, te zdjęcia oczywiście pochodzą z ukrytej kamery Służby Bezpieczeństwa. Obaj ci ludzie byli poddani już w tym czasie ścisłej inwigilacji. Bo podejrzewano ich oczywiście o jakieś działania o charakterze antysystemowym, których mówiąc szczerze niespecjalnie mieli wtedy ochotę podejmować, nie wierząc ich szanse. No ale to środowisko młodych ludzi, które zostawili idąc do więzienia, rozwijało się pod przewodem przede wszystkim Adama Michnika i ono właśnie wykreowało wydarzenia marca 68 roku, które zaprowadziły Kuronia po raz kolejny do więzienia. Jego rola w przygotowaniu buntu marcowego była dość ograniczona, no ale władze uznały, że zasługuje to na kolejny 3-letni okres więzienia. Tym razem Kuroń spędził w więzieniu też nieco ponad 2 lata. Wyszedł w połowie roku 71 do Polski. Znalazł się w Polsce rządzonej przez Edwarda Gierka, gdzie przez szereg początek lat 70. właściwie nie było żadnej atmosfery do prowadzenia działalności opozycyjnej. To były niezwykle trudne lata dla Kuronia, który oczywiście zmagał się i z kłopotami finansowymi. Jako człowiek, który nie mógł nigdzie znaleźć pracy, był właściwie na utrzymaniu rodziny, w tym jego ukochanej żony Grażyny, którą nazywał Gajką. W tym okresie Kuroń ewidentnie nie miał pomysłu na dalsze działanie. Ten pomysł zaczął się rodzić dopiero w połowie lat 70. wraz z aktywizacją środowisk opozycyjnych w Warszawie, czego pierwszym przejawem stało się zbieranie podpisów pod listami protestacyjnymi przeciwko zmianom w konstytucji PRL, które ekipa Gierka postanowiła przeprowadzić na przełomie 75 i 76. No a później nastąpiły wydarzenia czerwca 76 roku, o których opowiadam w odcinku Kres Iluzji. Te wydarzenia stały się katalizatorem powstania Komitetu Obrony Robotników, ale w czasie, kiedy KOR powstawał, Kuroń był w wojsku. Jak się tam znalazł? No przed wydarzeniami czerwca 76 roku władze prewencyjnie powoływały na ćwiczenia wojskowe wszystkich potencjalnych prowodyrów zajść ulicznych, no w tym oczywiście takich ludzi jak Kuroń i dlatego Kuronia na kilka miesięcy wzięto w kamasze, ale kiedy udało mu się przyjechać na urlop, wziął udział w spotkaniu, na którym wraz z Antonim Macierewiczem, Piotrem Naimskim podjęli decyzję o utworzeniu Komitetu Obrony Robotników. KOR był całkowicie nową jakością w życiu opozycji, dlatego że większość swojej działalności prowadził w sposób jawny. W przeciwieństwie do wielu organizacji wcześniejszych, które starały się działać w całkowitej konspiracji, w przypadku KOR-u ukrywano tylko tą część, która się zajmowała poligrafią. Natomiast wszystkie oficjalne komunikaty KOR-u były podpisywane z imienia i nazwiska, podawano, członkowie KOR-u podawali swoje adresy, a także numery telefonów. I tak się stało, że to telefon Jacka Kuronia. Telefon w mieszkaniu Jacka Kuronia stał się główną bazą, można powiedzieć, kontaktową dla opozycji. Pytanie, dlaczego władze ten telefon tolerowały? No z prostego powodu. Kuroń i jego rozmówcy zdawali sobie sprawę, że ten telefon jest na permanentnym podsłuchu, ale władze, ekipa Gierka uznała, że bardziej im się opłaca ten telefon utrzymać po to, żeby przynajmniej monitorować, co się w tej opozycji dzieje, niż wyłączać go i wtedy, prawda, mieć problem, no bo trzeba by odkryć inne mechanizmy łączności tych ludzi opozycji. Więc tu obie strony prowadziły pewną grę, ale ta gra wynikała z lekceważenia tak naprawdę przez ekipę Gierka i Kuronia i całej przedsierpniowej opozycji. KOR się tymczasem coraz bardziej rozwijał, a o sposobie tego rozwoju, o koncepcji samoorganizacji społeczeństwa, tak mówił sam Jacek Kuroń w kilka lat później.
A najbliżej w tym czasie w związku z tym pracowałem z Antkiem Macierewiczem i z Piotrkiem Naimskim bardzo blisko. My ze sobą pracowali, bardzo dużośmy dyskutowali. Ja mówię o tym dlatego, że wtedy, zaraz na samym początku KOR-u i mi się wykrystalizował taki pomysł, ponieważ wykrystalizował on mi się najważniejszy dla tego wszystkiego. Niedawno profesor Lipiński właśnie mówił, że Kuroń go wymyślił, ale ja go wymyśliłem w dyskusjach z tymi dwoma chłopakami. To nie ulega żadnej wątpliwości. Napisałem to w myślach o programie działania, które napisałem jesienią 76 roku, czyli momentalnie po powstaniu KOR-u. I to była właśnie idea samoorganizacji społecznej. Społeczeństwo samoorganizuje się do realizacji swoich własnych różnych zadań, swoich spraw, tych, jakie ta grupa społeczna ma kłopoty, takie próbuje sama rozwiązywać, a samoorganizując się ogranicza totalitaryzm. Że jest to droga skutecznej walki z totalitaryzmem, to, że społeczeństwo samo będzie załatwiać swoje różne sprawy oraz zmuszać władzę do ustępstw w różnych sprawach, w których się powoła. Napisałem to i wydawało mi się, że to po prostu zaraz ruszy. Zawołaliśmy KOR-y i za chwilę wszystko się poturla takimi różnymi tam grupkami, które w różnych sprawach będą podejmować. Nie przewidziałem zupełnie tego, że w totalitaryzm jakby przez swój taki centralizm decyzji centralizuje również przeciwnika, bo po prostu ludzie, którzy mieli pomysły, przychodzili do KOR-u. I KOR obrastał różnymi pomysłami. I zaczęli się pojawiać współpracownicy w różnych miastach, w Łodzi, w Gdańsku. Tak poznałem Bogdana Borusowicza właśnie.
Sierpień 80 roku zastał znowu Kuronia w areszcie. Kuroń nie był więziony długo, natomiast był bardzo często zatrzymywany na 48 godzin po wybuchu strajków sierpnia 80 roku w Stoczni Gdańskiej. Kuroń większość tego okresu, dwóch tygodni, w czasie których trwały strajki, spędził w areszcie. Zwolniono go dopiero po podpisaniu porozumień sierpniowych. To zresztą był jeden z elementów tych porozumień, żądanie uwolnienia wszystkich uwięzionych i bardzo szybko włączył się oczywiście w działalność Solidarności jako doradca najpierw Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, później Krajowej Komisji Porozumiewawczej Solidarności. No i dzięki swojej osobowości zaczął w związku odgrywać rolę bardzo znaczącą. To wtedy Kuroń, który miał już wcześniej za sobą oczywiście legendę wieloletniego więźnia politycznego, był bardzo znany na Zachodzie, bo tu warto wspomnieć, że poczynając od tej historii z lat 60., kiedy list otwarty do partii został przemycony na Zachód, i jakby zachodnia opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu kogoś takiego jak Jacek Kuroń. Kuroń dysponował rozbudowanymi kontaktami międzynarodowymi, był wspierany przez różne głównie lewicowe czy wręcz lewackie organizacje na Zachodzie, które dostarczały Kuroniowi środków, więc jego sytuacja życiowa się poprawiła. Kuroń stał się w istocie rzeczy zawodowym rewolucjonistą. Ale to nie zmienia faktu, że w roku 81 to Kuroń nie był zwolennikiem eskalowania protestów, nie był zwolennikiem rzucania władzy komunistycznej na kolana. Tu objawiła się u Kuronia bardzo silna, powiedziałbym, skłonność do dialogu, do kompromisu z komunistami. Można powiedzieć dlatego, że się wywodził z tego obozu politycznego, ale to nie był jedyny powód. W istocie rzeczy Kuroń uważał, że wobec zagrożenia sowiecką interwencją zbrojną nie ma innej alternatywy niż jakaś próba porozumienia z władzami komunistycznymi. Dlatego przez cały rok 81 lansował koncepcję stworzenia tak zwanego rządu narodowego, który byłby oparty z jednej strony na partii komunistycznej, z drugiej strony na Solidarności, a wspierany także przez Kościół katolicki. Tak o tym mówił pod koniec lat 80.
Otóż jeździłem wtedy po tych strajkach, ale rozumiałem, że trzeba z tego wyjść. Że nie ma wyjścia, że trzeba z tego wyjść konstruktywnie, że tutaj bez rządu obdarzonego zaufaniem społecznym nic się nie zrobi. Nic. Powtarzałem to w koło. Więc miałem wtedy pomysł, czy też przyłączyłem się do pomysłu lansowanego przez niektórych rządu narodowego, rządu obdarzonego zaufaniem Solidarności, partii i episkopa. Był to niewątpliwie jedyny polityczny pomysł, który prowadziłby do uniknięcia konfrontacji. Do uniknięcia 13 grudnia. Bo dla mnie było oczywiste, pisałem to w takim artykule Rząd Narodowy, że ten zamach stanu wojskowy musi nastąpić. Ja się myliłem tylko w tym, i to poważny błąd. Byłem przekonany, że w zwarciu z krajowymi siłami my wygramy. I dopiero wtedy wjadą sowieckie czołgi. Dla mnie to była sprawa po prostu końca świata i do tego nie wolno pod żadnym pozorem dopuścić. Więc jak mówię, ten mój polityczny pomysł, jedyny był to polityczny pomysł rozwiązania, ale był zarazem niepolityczny, bo on nie miał zwolenników. Solidarność bała się, że nie może wziąć, nie chciała wziąć odpowiedzialności za ten cały bardak do spółki z komunistami, którym ludzie nie wierzyli. Komuniści nie chcieli się z nikim dzielić władzy, chcieli skoku na władzę. Siły w partii, siły reformy okazały się za słabe. To był cały ten problem i stąd zresztą pomysł rządu narodowego, że trzeba w ten sposób wesprzeć wprost. No a episkopat oczywiście, nawet gdyby chciał, to by nie mógł w tej sytuacji, w której dwaj podstawowi polityczni partnerzy nie chcieli. Także ten pomysł, politycznie nie mam się tu czym chwalić, bo polityk nie może opowiadać, miałem rację, skoro nie umiał do tej racji przekonać. Na tym polega robienie polityki, że się ludzi do niej przekonuje. Dla ciebie było jasne, że dni nasze są policzone.
Jak wiadomo, 13 grudnia 81 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny i Kuroń znalazł się pośród tysięcy internowanych wówczas działaczy i zwolenników opozycji. I właśnie z ośrodka internowania Kuroń przemycił na początku roku 82 roku jeden ze swoich najsłynniejszych artykułów, tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia, w której zaproponował w istocie rzeczy zorganizowanie strajku generalnego, który mógłby się ewentualnie przekształcić w powstanie narodowe. To był tekst, który później Kuroń nazwał najgłupszym, jaki w swoim życiu napisał, ale jeśli wczytamy się uważnie w słowa tego artykułu, w jego treść, to zrozumiemy, że Kuroniowi nie chodziło o żaden strajk generalny czy powstanie dla samego siłowego obalenia władzy komunistycznej, co zresztą było kompletnie nierealne i Kuroń był oderwany, prognozując, że taki bunt za moment nastąpi od sytuacji, która realnie w Polsce istniała na początku roku 82. Natomiast zobaczymy, że on to traktuje wszystko jako element presji na władzę komunistyczną, żeby ta zasiadła do rozmów właśnie z przedstawicielami społeczeństwa uosabianymi przez Solidarność. Posłuchajmy fragmentu tego artykułu Kuronia.
Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. W czasie kilkunastu tygodni pierwszy, drugi czy trzeci lokalny incydent przekształci się w ogólnopolskie rozruchy. Władza okupanta najprawdopodobniej zostanie obalona, ale z możliwie największymi społecznymi kosztami i największym zagrożeniem zbrojnej interwencji ZSRR. Dlatego kierownictwo ruchu oporu musi jednocześnie przygotować społeczeństwo polskie do nawet najdalej idących ustępstw w kompromisie z władzą i do zlikwidowania okupacji w zbiorowym, zorganizowanym wystąpieniu. Sądzę, że wystąpienie takie może polegać na równoczesnym uderzaniu na wszystkie ośrodki władzy i informacji w całym kraju. Trzeba, żeby ludzie obozu rządowego wiedzieli, że na inicjatywę kompromisu pozostał im jeszcze ściśle określony czas.
Po zniesieniu stanu wojennego, w przeciwieństwie do miażdżącej większości internowanych, Kuroń nie został zwolniony z więzienia. Wraz z 10 innymi czołowymi działaczami dawnego KOR-u i Solidarności, tworząc tak zwaną jedenastkę, był dalej przetrzymywany w areszcie, w więzieniu, przygotowywano jego proces z oskarżenia oczywiście o próbę obalenia ustroju PRL przemocą. Ostatecznie amnestia z 1984 roku uwolniła Kuronia i kończąc tymczasem okres jego już takich długotrwałych uwięzień, później zdarzały się już tylko krótkie zatrzymywania, ale do tego momentu, do 1984 roku, Kuroń miał już za sobą łącznie 9 lat spędzonych w PRL-owskich więzieniach. I to oczywiście było jednym z fundamentów jego legendy jako czołowej postaci opozycji solidarnościowej, choć sam Kuroń w drugiej połowie lat 80. zaczął powątpiewać, czy Solidarność jeszcze się odżyje, czy zdoła wrócić do gry. Zaczął zastanawiać się nad innymi rozwiązaniami, ale przyszedł rok 88, przyszły rozmowy Wałęsy z Kiszczakiem, zaczęły się przygotowania do rozmów Okrągłego Stołu i Kuroń jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, jeden z jego doradców, znów wrócił do gry, choć trzeba powiedzieć jasno, choć pojawił się w końcu także i w Magdalence, gdzie trwała ta najtajniejsza część obrad towarzyszących Okrągłemu Stołowi, to bardzo długo strona komunistyczna na czele z generałem Kiszczakiem nie zgadzała się na obecność Kuronia właśnie w tych rozmowach. Dlaczego? Dlatego, że we władzach PRL ciągle panowało przekonanie, że Kuroń jest skrajnym radykałem, wrogiem ustroju komunistycznego i tak naprawdę tylko pozoruje chęć dialogu z komunistami, gdy w rzeczywistości na ów radykał będzie dążył do obalenia władz PRL przemocą. I gdy, jak powiadam, Kuroń od lat 70. był w istocie rzeczy człowiekiem bardzo umiarkowanym. Od lat 70. na przykład mówił, że szanse na całkowite uwolnienie Polski od dominacji sowieckiej są znikome i właśnie to, o co należałoby walczyć, to jest status Finlandii. To właśnie z nazwiskiem Kuronia wiąże się koncepcja finlandyzacji Polski, a więc uzyskania pewnej niezależności od Kremla w zakresie polityki wewnętrznej, a więc przywrócenia gospodarki rynkowej czy demokracji parlamentarnej, natomiast przy zachowaniu ścisłej koordynacji polityki zagranicznej z Kremlem, tak jak to robiły władze w Helsinkach przez cały okres zimnej wojny. Ale jak powiadam, dopiero z początkiem roku 89 generałowie Kiszczak i Jaruzelski uznali, że skoro Wałęsie tak zależy na tym, żeby się w Magdalence pojawił i Kuroń, i Michnik, to można się na to zgodzić i w końcowej fazie rozmów w Magdalence Kuroń był już obecny. Po wyborach czerwcowych, w czasie których Kuroń został wybrany na posła z Żoliborza, uzyskał jeden z lepszych wyników, nazwisko Kuronia bardzo szybko pojawiło się na giełdzie kandydatów na premiera rządu solidarnościowego i bardzo szybko okazało się, że Kuroń nie ma najmniejszych szans na zostanie tym premierem. Z prostego powodu, był ciągle traktowany jako skrajny radykał i przede wszystkim jako, i to akurat była prawda, no człowiek o światopoglądzie ateistycznym. Czyli mówiąc krótko, z punktu widzenia Kościoła, Tadeusz Mazowiecki miał tą przewagę, że był katolikiem. Z kolei Kuroń deklarował jasno, nie był wrogiem Kościoła, wielokrotnie napisał kiedyś taki artykuł Chrześcijanie bez Boga. System chrześcijańskiej wartości był mu bliski, ale zarazem no, jasno deklarował, że nie jest katolikiem, nie jest w ogóle osobą wierzącą. Kiedy Tadeusz Mazowiecki zaczął tworzyć swój rząd, było dla niego oczywiste, że Kuroń musi stać się jego członkiem. Dlaczego? No bo przy tych wszystkich obiekcjach wobec Kuronia ze strony przede wszystkim Kościoła, ale także i potencjalnych koalicjantów Solidarności z ZSL-u i SD, ale także strzemięźliwości Jaruzelskiego jako prezydenta, tak naprawdę Kuroń był niezwykle popularny. Był wtedy traktowany jako postać charyzmatyczna, a Mazowiecki zdawał sobie sprawę, że jego rząd będzie musiał dokonać niezwykle bolesnej operacji gospodarczej, którą oczywiście miał przeprowadzić Leszek Balcerowicz, ale potrzebna była tak zwana społeczna osłona. A więc Mazowiecki wymyślił sobie, że tą społeczną osłonę zorganizuje właśnie Jacek Kuroń jako minister pracy w jego rządzie i Kuroń się na to zgodził. To było ciekawe, bo większość środowiska postkorowskiego, z którym Kuroń był ściśle związany, nie była zachwycona tym, że Jacek, ich lider, zgodził się na pośrednie stanowisko zwykłego ministra w rządzie Mazowieckiego, ale bardzo szybko Kuroń pokazał swoją niezwykle ekspansywną i dominującą rolę w tym rządzie i świetnie to widać na fragmentach filmu, który nagrano na posiedzeniach Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w roku 90. Posłuchajmy, jak Kuroń potrafił mówić na posiedzeniu bardzo ważnego rządowego organu.
Ja rozumiem, że nasze posiedzenie coraz bardziej przybiera charakter, nabiera charakteru burzy mózgu, byle twórczej. Czy w tym duchu pan prezes Olechowski chciałby się wypowiedzieć?
Mówimy o produktach, które nie są byle jakimi produktami żywnościowymi. Mleko i twaróg są taką ostatnią deską oparcia dla wielu ludzi.
Minister Dąbrowski?
Tak, mi się wydaje tak, że po pierwsze, pierwszą tezę, którą tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, czy może powtórzyć, to jest to, że utrzymanie status quo jest niemożliwe po prostu. Czyli coś trzeba zrobić, to im szybciej, tym lepiej, bo po prostu im później będzie mniejsze pole manewru. To prawdopodobnie wtedy trzeba będzie skończyć na w ogóle wycofaniu dotacji bez przesunięcia czegokolwiek.
Kwota dotacji jest niewielka.
Ja rozumiem, że kwota dotacji jest niewielka, ale podnosimy cenę mleka o ile? Trzykrotność, no.
To prawda.
No i efekt jest taki, bez względu na to, jak, bo to jest jakby... Możemy na to patrzeć, trzeba na to patrzeć z punktu widzenia budżetu, z punktu widzenia rolnictwa i z punktu widzenia konsumenta, ale jak patrzymy z punktu widzenia konsumenta, to wzgląd jest jeden. Jaki jest wzrost ceny dostępnego mu mleka? Jeżeli on jest trzykrotny, a my w żaden sposób nie możemy, znaczy, a my mamy nie tak ograniczone, że właściwie sięgamy tylko z żywienia zbiorowego, to jest jednak cios olbrzymi w rzesze niemałe ludzi. Przede wszystkim ja chcę się dowiedzieć, co ja powiem ludziom, którzy mnie zapytają, gdzieście te pieniądze wyrzucili. Oni mi powiedzą, że przepiłeś na wódce z dziwkami i będzie to prawda, bo już parę razy byłem na kolacjach międzynarodowych i w związku z tym będę pierwszy kandydat do powieszenia, bo jak rozumiem, to wszystko było w tym układzie wzięte. Ja mam wrażenie, że mamy tu do czynienia z totalnym chaosem, bezmyślnym chaosem, który nas kosztuje straszne pieniądze. Natomiast ja mam bezrobotnych, ja koniecznie potrzebuję kogoś, kto będzie penetrował rynek i rozpoznawał sytuację. Ja mam szereg konkretnych zapotrzebowań. Przepraszam serdecznie, ale w stosunku do tych naszych zapotrzebowań, ten pełnomocnik, którego w tej sprawie trzeba powołać, powinien się zorientować, jakie są nasze zapotrzebowania, ile my możemy przerobić, co oni nam mogą dać, a co mogą nam nie dać i ogłosić publicznie. Bo przecież jeżeli pani daje 40 milionów funtów na takie szkolenie, które polega na tym, że Anglik tam dostanie pieniądze, tu przyjedzie i w czymś nas nauczy, to jest po prostu oszustwo międzynarodowe. Ona mówi, że pomaga, a nie pomaga. I pielęgnowanie tego oszustwa, które zarzucam profesorowi Trzeciakowskiemu, jest moim zdaniem postępowaniem skandalicznym.
Czy pan profesor zechciałby od razu, czy może zbierzmy pewne...
Nie, może od razu ustosunkujemy się do zarzutów, które postawił pan minister Kuroń, jako że lubi używać mocnych słów i z tego jest znany, no więc ja z tego chcę się od razu ustosunkować do tego. Ale jest problem taki, że to jest darowanemu koniowi nie można zaglądać w zęby.
Ten spór o mleko był bardzo symboliczny, bo pokazywał, że Kuroń zdawał sobie sprawę z tego, że rząd Mazowieckiego prowadzi politykę niezwykle bolesną społecznie, a zarazem, co oczywiście kłóciło się z jego lewicowymi przekonaniami, a zarazem uważał, że nie ma innej alternatywy. Już wcześniej bardzo mocno poparł pomysły Jeffrey'a Sachsa, który przyjechał doradzać Balcerowiczowi jesienią roku 89. I można powiedzieć, że Kuroń, choć wchodził w polemiki z Balcerowiczem, był tak naprawdę, co sam Balcerowicz później przyznał, jego największym sojusznikiem w rządzie. Oczywiście Kuroń wywalczył dla swojego resortu różne ulgi, ale one na przykład dotyczyły w dużym stopniu ludzi najstarszych. Jeśli się porówna, jak się kształtowały emerytury, waloryzacja emerytur i waloryzacja płac w sferze budżetowej, to się okazuje, że w latach 90-91 emeryci byli bardziej chronieni od ludzi pracujących w sferze budżetowej. To był właśnie efekt lobbingu Kuronia w stosunku do Balcerowicza, który sam przyznawał, że nie mógł pójść na wojnę z wszystkimi, więc uznał, że ponieważ Kuroń ma tak silną pozycję w rządzie i w jego zapleczu politycznym, musi jednak ustąpić przed jego różnymi żądaniami. I tu Kuroń rzeczywiście odniósł pewne sukcesy, choć najbardziej znany stał się oczywiście w roli tego słynnego kucharza, który rozlewa zupy wspierające najuboższych. No i oczywiście stał się postacią mityczną za sprawą zasiłków dla bezrobotnych, które od jego nazwiska nazywano kuroniówkami. Ta popularność jednak osobista Kuronia była też budowana przez audycje telewizyjne. Przypomnę, w epoce, w której Polacy mieli do oglądania tylko jedną telewizję, TVP, Kuroń miał tam cykliczny program w prime time, występował właśnie jako minister rządu mazowieckiego, próbując jako właśnie jedyny członek tego rządu w sposób systematyczny tłumaczyć ludziom, na czym polega reforma rynkowa i jakiego typu problemy się z tym wiążą. Te audycje cieszyły się bardzo dużą popularnością, choć sam Kuroń po latach był niezwykle krytyczny wobec swojego udziału w rządzie mazowieckiego i wobec wspierania planu Balcerowicza. Uważał, że to był błąd, uważał, że powinno to wszystko się odbyć inaczej, no ale to było już po latach. W roku 90. Z końcem roku 90. Kuroń przestał być ministrem w związku z dymisją rządu mazowieckiego. Wkrótce potem jako działacz Unii Demokratycznej znalazł się w kolejnym Sejmie, a później powrócił w rządzie Hanny Suchockiej ponownie na stanowisko ministra pracy, kontynuując, można powiedzieć, te swoje występy w mediach. Popularność wtedy przyniosły Kuroniowi także pierwsze autobiograficzne książki, w tym najsłynniejsza z nich Wiara i wina do i od komunizmu, w której właśnie tłumaczył się ze swojej drogi życiowej. I rzeczywiście w pierwszej połowie lat 90. Kuroń był tym politykiem, który cieszył się największym zaufaniem społecznym. W rankingach zaufania społecznego Kuroń bił absolutnie wszystkich polityków i to sprawiło, że większość działaczy Unii Wolności uznała w 95 roku, że to właśnie Kuroń będzie najlepszym kandydatem na prezydenta. I zobaczmy teraz spoty Jacka Kuronia z tej kampanii.
Ja będę w drugiej turze i ja wygram z Kwaśniewskim.
Jacek Kuroń, niechaj żyje nam. Ja wiem, jak ciężko się żyje wielu ludziom w Polsce. Jak wiele jest biedy. A tymczasem w ciągu minionych 6 lat wielkim wysiłkiem społeczeństwa udało się osiągnąć taki przyrost produkcji, który stawia nas w czołówce krajów europejskich i daleko przed innymi krajami postkomunistycznymi. A więc mamy wielki gospodarczy sukces i jednocześnie poczucie klęski w bardzo wielu polskich rodzinach. To tak być nie może. To znaczy, że państwo i w państwie coś jest chorego i zmiany są konieczne. Wiem, jakie są te zmiany i wiem, jak ich dokonać. Jak żaden z polskich polityków potrafię doprowadzić do porozumienia różnych skonfliktowanych grup składających się na społeczeństwo polskie. Sprawić, aby umilkł jazgot kłótni, a nastąpiła intensywna, harmonijna współpraca wszystkich demokratycznych instytucji i całego społeczeństwa. Umiem tego dokonać. I dlatego kandyduję na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Jednak wynik, jaki Kuroń ostatecznie odniósł w wyborach prezydenckich w roku 1995, nie był satysfakcjonujący. To było zaledwie 3. miejsce i wynik niewiele ponad 9% poparcia. To oznaczało, że Kuroń nie zaistniał w tej wielkiej polityce. To zderzenie między Wałęsą a Kwaśniewskim, którzy byli głównymi postaciami tamtej kampanii prezydenckiej, zmarginalizowało Kuronia. Okazało się, że wysokie miejsce, pierwsze miejsce w rankingu zaufania społecznego nie przekłada się na poparcie dla Kuronia jako kandydata w wyborach prezydenckich. Tłumaczono to bardzo różnie. Niektórzy uważali, że po prostu Kuroń się nie nadaje na prezydenta, no bo rzeczywiście człowiek, którego symbolem ubioru stała się rozchełstana dżinsowa koszula, przebrany na moment kampanii prezydencką w garnitury, nie wyglądał zbyt wiarygodnie, ale tak naprawdę wydaje się, że chodziło o coś innego. O to, że Kuroń był już wtedy człowiekiem bardzo schorowanym. Ja przygotowując się do tego programu obejrzałem bardzo wiele wywiadów z Kuroniem, jego wypowiedzi, żeby wybrać dla Państwa te najciekawsze i praktycznie ciężko jest znaleźć wypowiedź choćby dłuższą niż minutę Kuronia, w której on nie paliłby papierosa. Kuroń wypalał gigantyczne ilości papierosów. Oczywiście słynny był też jego termos, z którym nieustannie się przemieszczał. Wedle legendy oczywiście ten termos miał być wypełniony whisky, co nie jest prawdą. Oczywiście nie znaczy to, że Kuroń był abstynentem. Nie był i rzeczywiście whisky był jego ulubionym alkoholem. Natomiast w tym legendarnym termosie był tak zwany czaj, czyli taka niezwykle silna herbata, właściwie esencja herbaciana, którą Kuroń nauczył się pić jeszcze w więzieniu w latach 60. Pozostał jej wierny, ale która, powiedzmy sobie szczerze, nadużywa ona też nie jest zbyt zdrowa. I to sprawiło, że po wyborach w 1995 roku Kuroń właściwie przestał odgrywać istotniejszą rolę polityczną. Coraz częściej lądował w szpitalu, zmagał się z coraz większą ilością chorób i one ostatecznie doprowadziły do jego przedwczesnej śmierci. Niewątpliwie Kuroń jest dzisiaj postacią legendarną dla całej polskiej lewicy i powiem tak, ja nie jestem człowiekiem lewicy, ale mnie to cieszy. Dlatego, że mając do wyboru wiele bardzo ponurych postaci, niezdolnych do jakiejkolwiek samokrytyki, niezdolnych do jakiejś głębszej refleksji nad własnym życiem, Kuroń jest tutaj postacią jasną. To był człowiek, który błądził wielokrotnie, ale który potrafił się do tych błędów przyznać i to przyznać przed kamerą. I to jest coś, co budzi zawsze mój szacunek, dlatego że ja mniej wierzę ludziom, którzy uważają, że zawsze popełniali, że zawsze postępowali słusznie, nigdy się nie mylili, zawsze mieli rację. Kuroń tak nie twierdził, twierdził, że mylił się wielokrotnie, ale zarazem pozostawił po sobie dziedzictwo, powiedziałbym, takiej myśli o samoorganizacji społecznej. Kuroń zawsze przekonywał ludzi do aktywności, do tego, że powinni się organizować w swoim własnym interesie, ale też w interesie szerszej społeczności i w interesie całego społeczeństwa. I to jest to najważniejsze dziedzictwo Jacka Kuronia, myślę, o którym warto pamiętać i myślę, że słusznie został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego, choć jak powiadam, jest to ideowo człowiek mi obcy, to zarazem jestem pełen szacunku dla roli, jaką odegrał w ich dziejach PRL-u, ale także w pierwszych latach III Rzeczpospolitej. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę i wszystkich Państwa oczywiście proszę o wspieranie tego kanału na różne możliwe sposoby. Bez tego jego rozwój nie będzie możliwy.